Chciałbym wszystkich przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa na dzisiejszym spotkaniu, na dzisiejszym nabożeństwie. Na początku chciałbym czytać Słowo Boże z Księgi Psalmów, Psalm 116. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mojego błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani. Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wezwałem imienia Pana, ach Panie, ratuj duszę moją. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków. Byłem w nędzy, a On wybawił mnie. Wróć, dusza moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla Ciebie. Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Będę chodził przed Panem w krainie żyjących. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. Mówiłem w trwodze mojej, wszyscy ludzie kłamią. Czym odpłacę Panu memu? Za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył. Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. O Panie, jam sługa Twój. Jam sługa Twój, służebnicy Twojej. Rozwiązałeś pęta moje. Tobie złożę ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. W przedsionkach domu Pańskiego. Pośród Ciebie, o Jeruzalem. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, albowiem łaska Jego jest morze nad Wami, a wierność Jego trwa na wieki. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech powie Izrael, tak łaska Jego trwa na wieki. Niech powie dom Arona, tak łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy się boją Pana, tak łaska Jego trwa na wieki. Jest to ten 116 psalm. I te 117 i 18 są taką zachętą, aby oddawać Bogu chwałę, aby być Bogu wdzięcznym. Psalmista w tym 116 psalmie, on robi takie wyznanie tutaj. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. Gdzie każdy z nas może inaczej spotkał się z Jezusem, w jakichś innych okolicznościach swojego życia. Czytamy w Biblii wiele świadectw, jak różne sytuacje mieli ludzie. Jedni przychodzili ze swoimi potrzebami, z chorobami. Ślepy Bartymeusz wołał do Pana Jezusa: Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I Pan Jezus go wezwał i pyta się, co chcesz, abym Ci uczynił? Abym przejrzał, Pan, mówi Bartymeusz. I Pan Jezus dotknął się jego oczu, uzdrowił mu, przywrócił mu ten wzrok, a wtedy Bartymeusz jest napisany dalej, ale on nie odszedł. Ale poszedł za Jezusem, stał się Jego naśladowcą, stał się Jego uczniem. Czytamy, że pewnego dnia przyszedł Pan Jezus nad jezioro, gdzie rybacy wyszli z łodzi i płukali swoje sieci, puste sieci, nic nie złapali. I wtedy Pan Jezus wybrał łódź Piotra i wypłynęli dalej od brzegu. Pan Jezus nauczał lud, który tam był zgromadzony. A potem przemawia do Piotra i mówi, wypłyń teraz na to jezioro, wypłyń na tą wodę, zarzuć sieci. A Piotr mówi, całą noc łowiliśmy, a nic nie zapaliśmy, ale słowo Twoje uczynię to. I kiedy to uczynili, ich sieci były pełne ryb, że nie mogli tych sieci wyciągnąć. A wtedy Piotr upadł do stóp Jezusa i powiedział, Panie, odejdź ode mnie, bo jest człowiek grzeszny. Ale Bóg go nie odrzucił, ale powiedział, pójdź za mną. I myślę, że każdego z nas historia może była inna. W różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach życia byliśmy. Może w jakimś utrapieniu i wtedy zawołaliśmy do Jezusa i wtedy Go spotkaliśmy, prawdziwie dotknęliśmy się Go. Mieliśmy to osobiste spotkanie z Jezusem. I tutaj psalmista mówi, miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mojego. I w naszym życiu również tak było. Bóg wysłuchał głosu naszego. Kiedy zostaliśmy przekonani o grzechu, kiedy zobaczyliśmy, że byliśmy zbuntowanymi ludźmi przeciwko Bogu, kiedy zaczęliśmy wołać do Jezusa, On nas nie odepnął, On nas nie odrzucił. Ale nas przyjął. I psalm 117. Chwalcie Pana wszystkie narody, albowiem łaska Jego jest morza nad nami. 118. Dalej jest napisane. Niech powie Izrael, tak łaska Jego trwa na wieki. Niech powie dom Arona, tak łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy boją się Pana, tak łaska Jego trwa na wieki. I to jest taka zachęta dla nas, bo i my mamy za co Bogu dziękować? Mamy powód, żeby Boga miłować, dlatego że pomógł nam, kiedy Go wzywaliśmy w naszym problemie, kiedy wzywaliśmy Go w naszych trudnościach. Bóg przyszedł, Bóg odpowiedział. Dlatego również powinniśmy Go miłować. Dlatego również powinniśmy wyznawać, że łaska Jego trwa na wieki. Że do dzisiaj jeszcze jest łaska Boża dla nas. Że my tej łaski doświadczyliśmy w swoim życiu. I o tej łasce powinniśmy świadczyć, mówić. Tak, łaska Jego trwa na wieki, bo Bóg jest dobry. A więc zachęcam wszystkich, abyśmy powstali teraz, abyśmy rozpoczęli ten czas modlitwą i abyśmy Bogu chwałę oddawali za Jego łaskę, za miłość, za dobroć Jego. W księdze Nehemiasza czytamy, jak Nehemiasz usłyszał wieści o Jeruzalem, o jego stanie. Bardzo przejął się w swoim sercu, bardzo mu z tego powodu było ciężko. I wyruszył do Jeruzalem, aby zobaczyć to miasto, jego stan, jak ono wygląda. I w drugim rozdziale tej księgi Nehemiasza, 11 wersetu. Przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam 3 dni, a potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiawszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu. A miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk. I badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej do stawu królewskiego, a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tam tędy przejechać, poszedłem piechotą pod odsłoną nocy korytem potoku. Obejrzałem dokładnie mur. Do tego momentu czytamy. Widzimy, że Nehemiasz, który był pobudzony przez Boga, aby zbadać i pod osłoną nocy poszedł badać te mury, on zobaczył ten stan, że te mury, to miasto kiedyś tak piękne, tak żywe, zostało zburzone, zostało zniszczone. I musimy rozumieć, że jak tutaj widzimy, że tym, który go posłał, był Bóg. A więc Bóg jest zainteresowany osobiście stanem Kościoła. Bóg jest zainteresowany życiem każdego z nas. W pierwszej rozdziale Księgi Objawienia czytamy, że Pan Jezus przechadza się pośród świeczników. I wiemy, że te świeczniki to Kościół Pana Jezusa Chrystusa. I dalej czytamy, że Pan Jezus przemawia do Jana, który przebywał był na wygnaniu, był skazany na wyspie Patmos. I tam Pan Jezus nakazuje mu, żeby napisał listy do tych zborów. Te listy miały jednych zachęcić do wytrwałości, dać im taką siłę, taką pewność, że Bóg jest z nimi cały czas, że chociaż przechodzą przez różne trudne problemy swojego życia, ale Bóg jest z nimi, że czeka na nich pewna nagroda. Innych napomina, że coś gdzieś zgubili po drodze, coś gdzieś zaprzepaścili, coś muszą odbudować. I tak sobie myślę, gdyby taki list do nas przyszedł teraz i ktoś by stanął i odczytywał ten list, jak wielkie zdziwienie może by było na naszych twarzach, kiedy byśmy byli przekonywani, kiedy byśmy byli konfrontowani z tymi słowami, zaczynalibyśmy się zastanawiać, skąd to wiedział ktoś. Skąd ten Jan o tym wiedział? Wiemy, że Jan był wtedy na wygnaniu. Nie miał kontaktu bezpośredniego z tymi zborami, a jednak wysłał te listy. I kiedy odczytywane były, to na pewno się zastanawiali, skąd on to wie. A więc musimy wiedzieć o tym, że Bóg jest żywym Bogiem. Bóg jest Bogiem, który widzi nas. Bóg wie o nas wszystko. On zna każdą myśl naszą. Wie o naszych uczynkach, tych jawnych i tych ukrytych. O uczynkach, które kiedy chodzimy w światłości, ale widzi też, kiedy upadamy, kiedy się potykamy, kiedy błądzimy, kiedy robimy rzeczy, o których byśmy nie chcieli, żeby ktoś się dowiedział. On wie o nas wszystko. On zna nasze serca, on zna nawet myśli nasze. Wie o nas kompletnie wszystko. I gdybyśmy taki list dostali teraz, byśmy byli bardzo, być może, zdziwieni. I taki list dostał zbór w Laodycei. I chcielibyśmy go przeczytać wspólnie. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także śletni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzam, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Jak i ja zwyciężyłem, zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Taki list właśnie o takiej treści został wysłany do Laodycei. Tam był odczytywany ten list. I myślę, że słuchacze, kiedy słuchali, zastanawiali się nad tą treścią. I tutaj są ujawnione myśli ich serca, a nawet jest napisane, że mówisz. Tu jest napisane, znam uczynki twoje. Ponieważ mówisz, bogaty jestem. A więc to było słowo od Boga, to właściwe słowo w właściwym czasie, to słowo, które przynosi Duch Święty. I myślę, że nieraz spotkaliśmy się, kiedy byliśmy na nabożeństwach, a może mieliśmy osobistą społeczność z Bogiem, kiedy czytaliśmy i modliliśmy się, nagle słowo zaczęło nasze serca przeszywać. I byliśmy przekonani, że to właśnie Bóg mówi do mnie. A czasami się zastanawialiśmy się, ktoś może usługiwał słowem. Zastanawialiśmy się, skąd ten człowiek mnie zna, skąd ten człowiek wie, co jest w moim sercu, co ja czynię, co ja zrobiłem, to skąd ten człowiek zna moją przeszłość. A może plany nawet na przyszłość czasami są ujawniane, które człowiek zamierza gdzieś je zrealizować. Wiemy, że to Bóg tak działa, że to Bóg nas zna i to Bóg właśnie wtedy przemawia. I tu jest napisane, żeś ani zimny, ani gorący, abyś był albo zimny, albo gorący. Myślę, że każdy z nas pamięta dobrze, jeśli trwa w tej pierwszej miłości do Boga, kiedy to serce jest cały czas takie płonące i kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ale zdarza się tak, że nasze serce może ostygnąć. Nasze serce może zletnieć. Kiedy zagotujemy wodę, wlejemy do szklanki, ona jest bardzo gorąca, ale kiedy nam się spieszy i chcielibyśmy tą wodę ostudzić, dolewamy czegoś zimnego. I tak właśnie jest z sercem ludzkim, że serce jest gorące, ale jest przeciwnik duszy ludzkiej, przeciwnik Boga, diabeł, szatan, który chce ostudzić nasze serca. W jaki sposób on chce ostudzić nasze serca? Poprzez różnego rodzaju pokuszenia, podpowiedzi, poprzez grzech, poprzez naszą cielesność. On chce zgasić to Boże życie w nas. I dlatego ten zbór zletniał. I tu jest napisane, mówicie o sobie, żeście bogaci, wzbogaciliście się i niczego wam nie potrzeba. Ale Pan Jezus otwiera oczy ślepym i mówi, ale ty jesteś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Czasami człowiek właśnie jest taki zaślepiony. Zaślepiony swoimi pożądliwościami, swoimi pragnieniami, zaślepiony grzechem i nawet nie wie, dokąd zmierza. I możemy sobie taką sytuację wyobrazić, kiedy widzimy ślepego, niewidomego człowieka. On bez laski, bez jakiegoś przewodnika jest bezradny. Idzie i nawet nie wie, że za chwilę wpadnie do przepaści. Człowiek, który ma wzrok, widzi tą przepaść i nie zbliża się nawet do tej krawędzi. Ale niewidomy zbliża się i nie wie, co go za chwilę spotka. Nie jest świadomy tego nieszczęścia, do którego zaraz spadnie. I ten zbór właśnie był dla tych ludzi ślepi. Myśleli o sobie, że już wszystko mają. I to nie chodzi tylko o te rzeczy materialne, ale przede wszystkim chodzi o te duchowe. Słowo Boże mówi nam, że błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni ubodzy w duchu. I jak dobrze właśnie widzieć swoje ubóstwo. To, że człowiek jest, nie ma nic. Nie mam nic, co mogę dać Bogu. Ale muszę pragnąć więcej. Apostoł Paweł daje nam taki przykład w liście do Filipian. W 3 rozdziale. Od 7 wersetu. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. A więc co jest takie wyznanie Pawła? On mówi, że to wszystko uznaje za śmieci, ale mało. On ma takie w sercu cały czas to pragnienie, aby poznać Go, aby poznać Jezusa jeszcze bardziej. My możemy być zadowoleni, możemy jakieś poznanie już mieć w swoim życiu. Słyszeliśmy wiele kazań, wiele przeczytaliśmy i Biblii, i książek. Jakieś zrozumienie teologiczne mamy. Ale apostoł Paweł, on miał wciąż to pragnienie, aby poznać Jezusa jeszcze bardziej. I aby doznać Jego mocy zmartwychwstania w swoim życiu. Aby coraz bardziej stawać się podobnym do Niego. I on nie staje się zadowolony z tego poznania, które już sam posiadł. Ale jest napisane, nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego. Czyli on ma cały czas to pragnienie. Mówi, nie jestem jeszcze doskonały. Mam wiele braków jeszcze. Wiele im brakuje. Ale dążę. Ale pragnę. Ale chcę być podobny do Jezusa. Ale chcę Go poznawać. A czasami człowiek może sobie siąść w ławce i myśleć, no ja już wszystko wiem, to słyszałem, tamto zrozumiałem. I tak sobie pomyśleć, że jestem taki bogaty już w te skarby, w tą wiedzę. Ale życie z Bogiem to coś więcej. To jest nieustanne poznawanie Jezusa. To jest ciągłe objawienie Jezusa. To jest ciągłe zabieganie o społeczność z Jezusem przez Ducha Świętego. Abyśmy nie byli takimi ludźmi, którzy po prostu zadowoleni są już z tego stanu, który posiadają. I dalej Pan Jezus pisze w tym liście, radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś był przeodziany w szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Pan Jezus tutaj mówi o miłości. On zapewnia ich o tej miłości. Mówi, ja was miłuję. Chociaż wykazuje ich błąd, wykazuje ich grzech. To, że osłabli. To, że zlepnieli. Że Bóg tego grzechu nie chce tolerować i nie toleruje. Ale zapewnia ich o miłości, że wciąż was miłuje. Słowo Boże mówi nam, że Bóg umiłował każdego z nas. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego posłał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A w liście do Rzymian jest napisane, że Bóg dał dowód swej miłości ku nam. Że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, On dał Syna swego za nas. A więc Bóg dał dowód swojej miłości. My czasami mówimy o miłości. Mówimy, że kogoś może miłujemy. Brata, siostrę, żonę, męża, dzieci, a może ludzi w tym świecie. Ale miłość, ona musi mieć jakąś miarę. Czymś zmierzyć tą miłość. Bóg pokazał tą miarę miłości. Czym zmierzyć? On pokazał poświęceniem. On dał to, co miał najlepsze. On dał swojego Syna Jezusa Chrystusa i to jest ta miara, to jest poświęcenie. Jeśli ja chcę komuś miłość okazać, to nie tylko słowami, że wyrażę tą miłość. Kocham Cię, miłuję Cię, ale wyrazić tę miłość poprzez praktyczne uczynki w swoim życiu. Poprzez to, że potrafię się poświęcić w jakiejś sprawie dla kogoś. Potrafię z czego zrezygnować, z siebie zrezygnować. Coś w swoim życiu poświęcić, żeby coś komuś zaoferować, ofiarować. I w ten sposób mierzyć tą miłość. I właśnie w ten sposób Bóg pokazał nam miłość. I tu jest napisane, że każdego, kogo miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy, upamiętaj się. Myślę, że z natury nie jesteśmy ludźmi, którzy lubią, gdy nas coś karci. Myślę, że gdybyśmy spytali nasze dzieci, czy lubią ten czas, kiedy dyscyplinujemy je, kiedy je karcimy, kiedy każemy im coś zrobić, to myślę, że większość dzieci by odpowiedziała, że nie, to jest zły czas. Dzieci lubią robić to, co chcą. I my również często lubimy robić to, co chcemy. Ale często nie lubimy napomnień, często nie lubimy karcenia. Ale Pan Jezus mówi tutaj, że kogo karcę i kogo smagam, to jest dowód również Bożej miłości, że Bogu zależy na tobie. Że On nie karci po to, żeby cię skrzywdzić. Nie karci człowieka po to, żeby mu zadać jakiś ból, cierpienie, żeby mu wytnąć jakiś grzech. Ale czyni to z miłości, aby człowiek się upamiętał, aby zawrócił do Boga, aby nie był potępiony. Taki jest cel Bożej miłości i tego napomnienia. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Pan Jezus tutaj mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój. Wiecie, nasze serca, żeby były takie otwarte na Boże Słowo. Abyśmy Słowo potrafili Boże przyjmować. Bo przyjąć Słowo to przyjąć Boga do swojego serca. Bo imię Jego Słowo Boże jest napisane w Księdze Objawienia. kiedy jest mowa o Jezusie. A więc przyjąć przez wiarę Boże Słowo, to wpuścić Jezusa do swojego serca. A tutaj jest takie zapewnienie. Wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. I dusza taka będzie nakarmiona. Dusza taka będzie posilona przez społeczność z Jezusem. Jest dalej napisane, że zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na tronie. Zwycięzca to jest ktoś, kto stoczył walkę i wygrał. Są albo pokonani, albo zwycięzcy. Jeśli upadłeś gdzieś w swoim życiu, jeśli popełniłeś jakiś błąd, gdzieś upadłeś, zgrzeszyłeś, ale Bóg mówi zwycięzcy, czyli ten, który upamięta się z tego grzechu, ten, który upamięta się ze swojego upadku, ten, który zwycięży ten grzech. Jest napisane, że zwycięzca zasiądzie ze mną na tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem. A więc my musimy zwyciężyć. Mamy wiele pokus w swoim życiu. Mamy wiele cielesności, mamy wiele różnych potrzeptów. Ten świat ciągle nas kusi. Ludzie z tego świata są często tymi, którzy nas kuszą w jakiejś sprawie. Nasze serca nas zwodzą, ale to jest napisane, ale zwycięzca, czyli ten, który pokona, ten, który zwycięży, ten, który bierze swój krzyż. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A więc na zakończenie, ten list jest zakończony. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A więc nie Jan napisał ten list. Jan go tylko spisał, ale tym, który go podyktował, był Duch Święty. Tak samo i Biblia nie jest ludzkiego pochodzenia, nie jest autorem Biblii człowiek, ale to Duch Święty natchnął ludzi, którzy je spisali. A więc kiedy czytamy Biblię, to powinniśmy zabiegać o to, aby Duch Święty to Słowo ożywiał, aby Duch Święty objawiał nam Jezusa Chrystusa, abyśmy mieli z Nim społeczność. I niech to słowo taką będzie zachętą dla nas, że Bóg miłuje każdego z nas. Chociaż czasami jesteśmy skarceni, czasami napomnieni, ale to jest ku temu, abyśmy nie byli na potępienie, ale na życie wieczne. Amen.
Chciałbym czytać z Księgi Jozuego, z pierwszego rozdziału, taki znany fragment. I Paweł czytał takie ważne rzeczy dla nas z tego listu, z objawienia. Pan Jezus mówi o zwycięzcach, o tym, że zwycięzca odziedziczy to wszystko, że zwycięzcy pozwolę zasiąść na moim tronie. I to są ważne rzeczy, nad którymi powinniśmy się zastanawiać, ważne pytania, które powinniśmy sobie stawiać. Dlatego chciałem czytać z Księgi Jozuego, bo to jest taka wspaniała księga, która właśnie mówi o zwycięstwie. Mówi o tym, że lud Boży może zwyciężać i dlatego chciałem czytać z tego pierwszego rozdziału, bo tam taka niesamowicie prosta zasada jest pokazana i to są ważne rzeczy dla nas. I kiedy czytamy Księgę Jozuego, to później na końcu jest napisane, że nie zawiodła żadna dobra obietnica Boża. Żadna. Wszystkie się wypełniły. Wszystkie co do jednego. Żadne. Ale wiemy, że dla poprzedniego pokolenia praktycznie wszystkie obietnice zawiodły. Wszystkie. I to są ważne pytania, które my musimy sobie stawiać. Ważne. To jest ciekawy temat. Dlaczego Jozue zwyciężył? Pokolenie Jozuego zwyciężyło. A dlaczego tamci przegrali? Dlaczego przegrali? Wiemy w skrócie. Główna rzecz, wiara, niewiara i nieposłuszeństwo. Ale to mówię, to jest taki oddzielny temat. Ale my musimy zastanawiać się, żeby być ludźmi tak jak Paweł czytał o Nechemiaszu. O Nechemiaszu. Czy jestem takim człowiekiem jak Nechemiasz, czy jestem takim człowiekiem jak członek zboru z Laodycei? Czy jestem tym, który mówi, no tak, właściwie wszystko mam. Czy jestem jak Nechemiasz, który, popatrzmy co on zrobił. Płakał, pościł. Modlił się, błagał Boga. To był podczaszy królewski, króla Artaxerxesa. On był ustawiony w swoim życiu. On był ustawiony, on chyba niczego nie brakowało. Z księgi Nechemiasza nawet wynika, że król traktował go w taki przyjacielski sposób. On miał dostęp do króla i w pewnym momencie król pyta się, czemu tak źle wyglądasz, czy jest zgryzota jakaś. Widać, że naprawdę był na takiej, ale król go traktował jako przyjaciela. Popatrzmy, co w sercu tego człowieka jest. On chyba miał wszystko, Jeśli chodzi o pozycję, jeśli chodzi o wpływ, jeśli chodzi o dostęp do króla, jeśli chodzi o bogactwo, chyba jemu niczego nie brakowało. A popatrzmy, on płacze. On płacze, bo widzi, że lud jest w biedzie, że lud jego jest po hańbieniu. I zobaczmy, co robi. I zostawia to wszystko. Prosi króla, żeby pojechać i odbudowywać. Czy ja mam takie serce? Czy ja mam takie serce? O co mi chodzi w życiu? O co mi chodzi w życiu? Po co mi Bóg jest potrzebny? Do czego? To są ważne pytania. Bo w Biblii mamy i takie przykłady. Właśnie mamy przykłady takich ludzi jak Mojżesz, jak Abraham, jak Jozue, jak Nehemiasz, jak Ezdrasz. Mamy innych, jak Demas, jak Laodycea, jak Judasz. I my jako ludzie wybieramy nieustannie, czy pójdziemy tą drogą, czy pójdziemy tą drogą. I to są rzeczy, nad którymi nieustannie my musimy zastanawiać się. Przeczytajmy z tej Księgi Jozuego, pierwszy rozdział. Księga Jozuego, pierwszy rozdział. Od pierwszego wersetu. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni, od Libanu, aż do wielkiej rzeki Eufrat. Poprzez cały kraj Chetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać im ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jaki ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wtedy wydał Jozue przełożonym ludu taki rozkaz. Przejdźcie środkiem obozu i nakażcie ludowi. Przygotujcie sobie żywność na drogę, bo za 3 dni przeprawicie się tu przez Jordan, aby pójść i zająć ziemię, którą Pan, Bóg wasz, daje wam na własność. I tutaj mamy tą niesamowicie prostą zasadę, którą Bóg obiecał, że jeśli będziemy ją stosować w swoim życiu, to będzie nam się powodziło, będzie nam się dobrze wiodło. Ale pytanie jest takie, o czym myślimy? Kiedy Bóg daje taką obietnicę, aby ci się wiodło wszędzie i poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. O czym my myślimy? Psalm pierwszy mówi te same słowa. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Jest to samo słowo użyte. Poszczęści się, powiedzie, będzie ci się wiodło. O czym myślimy? Kiedy Bóg daje obietnicę, że będzie ci się wiodło. Czy myślimy o tym, że będę miał wygodne życie, że będę miał fajny dom, że będę awansował w pracy, że Bóg będzie rozwiązywał każdy mój problem, będzie usuwał każdą przeszkodę i w sumie będę miał takie fajne życie. Czy o tym takie myślenie jest nasze, kiedy czytamy to słowo, że będzie ci się wiodło? Jeśli tak, to pamiętajmy, źle myślimy, bo Słowo Boże ma zupełnie coś innego na myśli, tutaj przynajmniej. Oczywiście my znajdziemy fragmenty, że Bóg będzie nam pomagał, ale ten fragment o tym nie mówi. Nie mówi o tego rodzaju życiu, że będzie ci się wiodło. Będzie ci się wiodło, tutaj oznacza, wykonasz to, do czego Bóg cię powołał. Kropka. Nic więcej. Wykonasz wolę Pana i powiedzie ci się w wykonywaniu woli Pana, jeśli będziesz postępował w taki właśnie sposób. Pomyślmy o Janie Chrzcicielu. Czy jemu się wiodło? Gdyby człowiek na niego popatrzył, na jego życie, czy temu człowiekowi się wiedzie? Chodzi ubrany w skórę sierści wielbłąda. Je szarańcze i miód. Mieszka na pustyni. W końcu go aresztowali i głowę mu obcięli. Czy temu człowiekowi się powiodło? Z punktu widzenia ludzkiego, no nie wiem, czy ktoś by powiedział, że powiodło mu się. Z punktu widzenia Bożego, jemu się powiodło, bo on wykonał misję Pana, wykonał to, do czego został powołany. O to chodzi. O to chodzi. Jozue ma rozpocząć wojnę. Jozue nie założył biznesu i nie oczekuje, że Bóg będzie mu w biznesie błogosławił. Jozue ma rozpocząć wojnę Pana. Bóg do tego go powołał. Do tego go powołał. I w tym ma mu się powieść, jeśli będzie postępował według tych zasad. Jest taki fragment w księdze Izajasza. Bo pytanie, czy Jezusowi się wiodło? W takich kategoriach ludzkich. 52 rozdział. Jest napisane, oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wyniesiony. I następny werset mówi, jak wielu przeraziło się na jego widok. Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. I dalej mamy 53 rozdział, kiedy jest napisane, że został zraniony, że został zbity przez Boga za nasze grzechy, że on poniósł nasze choroby, że był opuszczony, że był zabrany do sądu. Z punktu widzenia ludzkiego, czy jego życie powiodło się? No ktoś by popatrzył, no nie, jeszcze na krzyżu skończył. Aresztowali go i skończył na krzyżu. Ale pamiętajmy, na krzyżu Jezus powiedział, wykonało się. Wykonało się. W momencie właśnie, kiedy zawiózł na krzyżu. Wykonał do końca wolę Bożą. I o to chodzi. Bracia i siostry, o to chodzi. Ja sam sobie muszę przypominać, o co chodzi w tym życiu. O co chodzi, bo my mamy naturalną tendencję taką, że właśnie, że Bóg mi potrzebny do rozwiązywania moich problemów. Co nie? Ale nie, Słowo nas uczy, właśnie to są niesamowite przykłady tych mężów Bożych, którzy powinni być dla nas zachętą. Dla nas zachętą, tacy jak Nehemiasz, który był gotowy zrezygnować z tego błogosławieństwa Bożego. Nie mam wątpliwości, że Bóg mu pobłogosławił, że doszedł do takiej pozycji. Ale popatrzmy, on był gotowy z tego zrezygnować, aby służyć Bogu, w taki sposób, co naprawdę było w sercu Boga. Bo Bóg chciał odbudować to miasto. Chciał, żeby to miasto było mocne, silne, żeby wróg nie niszczył tego miasta. I Nehemiasz był gotowy pójść, był gotowy zrezygnować. Czy ja mam takie serce? Czy ja mam takie serce? Czy raczej takie, Panie Boże, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. To są ważne pytania, bo ci ludzie są ogromną dla nas zachętą. Tak jak Jozue, tak jak mówię, miał rozpocząć wojnę. Miał iść na wojnę. Wojna to nie jest nic przyjemnego, nawet jeśli to jest wojna Pana. Pamiętajmy, to było ileś lat wojny. Działań wojennych. Oni musieli podjąć się tego. Oczywiście księga Jozuego jest księgą też, którą można rozumieć w sposób duchowy, prawda? Bo Jozue jest obrazem Jezusa i tego, który przyszedł, tego, który nas prowadzi, tego, który zwycięża wszelkiego wroga, tego, przez którego właśnie wszelka obietnica się spełnia. Ale pamiętajmy, czytamy też o fizycznych ludziach, o ludziach z krwi i kości, którzy stawali w momentach decyzji, musieli podjąć konkretną decyzję, czy ja posłucham Bożego Słowa. Tak jak mówię, Jozue miał rozpocząć wojnę. Był rok 1940. Znacie takie wyrażenie krew, pot i łzy? Krew, pot. Może niektórzy słyszeli. Był rok 1940. Hitler już zajął Polskę, Czechy wcześniej, Austrię, Francję zaatakował, Belgię, Holandię. Zaproponował Anglii rozejm. Pokój zaproponował im. Wy mnie nie ruszajcie, ja was nie ruszę. I wielu w Anglii było zwolennikami czegoś takiego. Zawrzyjmy pokój z Hitlerem. Zawrzyjmy pokój. Będziemy mieli spokój. Po prostu. Nie będziemy musieli toczyć wojny, tylko będziemy mieli spokój, a że inni tam toczą, że inni giną, no trudno. No. Świat nie jest sprawiedliwy. I król powołał na premiera Churchilla. I w maju 1940 on nie był zwolennikiem pokoju. On był zwolennikiem wojny. On był zwolennikiem wojny. I kiedy powołał go król Jerzy, powierzył mu sformowanie rządu, wystąpił w Izbie Gmin Churchill i powiedział właśnie te słynne słowa. Powiedział ludziom, powiedział, że członkom swojego gabinetu, którzy wchodzili do mojego gabinetu, powiedziałem, mogę wam zaoferować tylko krew, trud, łzy i pot. To mogę wam zaoferować. I będziemy walczyć. Będziemy walczyć z ziemi, będziemy walczyć z lądu, będziemy walczyć z powietrza. I podjął wojnę. I zdecydowali się, żeby walczyć. I to jest ta decyzja, którą Jozue ma podjąć. To jest ta decyzja, czy idziemy na wojnę. I popatrzcie, Anglia nie poddała się. Oczywiście przeszła cierpienia. My, Polacy, my zdajemy sobie sprawę, co to jest cierpienie. My, może to młodsze już pokolenie, my nie przeszliśmy wojny. To już chociaż my mieliśmy tych, którzy bezpośrednio, dziadków, rodziców, którzy przeszli. Prawda? To my wiemy, przynajmniej z opowieści, co to jest wojna, jak straszna rzecz. Ale popatrzmy, ale ta Anglia nie poddała się, przeszła cierpienie, przeszła wojnę, przeszła walkę, podjęła walkę i Hitler nie wszedł tam. I to jest ta postawa. Po prostu to jest ta postawa. Czy ja dzisiaj mam taką postawę, że chcę toczyć wojnę Pana? Chcę toczyć wojnę Pana. Czy wolę uciekać z pola bitwy? Czy wolę po prostu dbać, żeby mi było w miarę wygodnie? Zrozumcie, ja siebie pytam. Ja siebie pytam, ja siebie zachęcam. Ja muszę czasami siebie za kołnierz wziąć i potrząsnąć, żeby przypomnieć sobie, o co chodzi w tym chrześcijaństwie. O co chodzi? Pan nas powołał do wykonywania Jego woli. Pan nas powołał do służenia Jemu. Do służenia Jemu. Pan nas powołał do toczenia wojny Pana. W czasie II wojny światowej zginęło ile? Jeśli pamięć mnie nie mieli, 60 milionów ludzi, tak? Około 60 milionów. Dziennie tyle ginie. Dziennie na świecie umiera 55 milionów. 55 milionów. Ilu idzie do piekła, ile idzie do Pana? Dziennie 55 milionów znika. To są ważne pytania dla nas, dla Kościoła. Jesteśmy po to, żeby służyć Panu. Jesteśmy po to, żeby toczyć tę wojnę, tę bitwę. I na tym to polega, bracia i siostry. Kiedy Bóg obiecuje Jozuemu, będzie ci się wiodło, dokądkolwiek pójdziesz, to Bóg mu mówi, jeśli będziesz mnie słuchał, jeśli będziesz wykonywał ściśle to słowo, ja będę z tobą, będę z tobą. I będzie wykonywana moja wola. Jest takie piękne miejsce, gdzie jest użyte to słowo w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale. Gdzie znowu jest to pokazane, kiedy sługa Abrahama, pamiętamy, że Abraham wysłał swojego sługę, aby przyprowadził żonę dla Izaaka. I później poszedł ten sługa, jeden werset przeczytam, 24 rozdział, 40 werset, później jest już w domu Rebeki i mówi coś takiego w 40 wersecie. Ten sługa opowiada, a on, czyli Abraham, Abraham mi odpowiedział, Pan, w którego społeczności trwam, pośle anioła swego z tobą i poszczęści drodze twojej i weźmiesz żonę dla syna mojego z rodziny mojej i z domu ojca mojego. Popatrzmy, co jest napisane, że Pan pośle anioła i poszczęści drodze twojej. Poszczęści, to jest to samo słowo, powiedzie ci się. W jakim sensie? Wykonasz wolę swojego Pana. Pan wysłał go i Abraham go zapewnia. Mówi, Bóg, w którego społeczności trwam. Dosłownie Bóg, z którym chodzę. Tak jak czasami podkreślam, to jest to piękne słowo hebrajskie. Chodzić z Bogiem. Henoch chodził z Bogiem. Noe chodził z Bogiem pośród swego pokolenia. I Abraham chodził z Bogiem. Kiedy Bóg mu się objawił, kiedy miał 99 lat, mówi do niego, trwaj w społeczności ze mną. Czyli chodź ze mną. Chodź ze mną. I Abraham chodzi z Bogiem. I Abraham mówił słudze, Bóg, z którym ja chodzę, w którego społeczności trwam, pośle anioła swego. Pośle anioła swego i sprawi, że poszczęści ci się. I patrzmy, jak piękna historia. Znowu to jest, wiadomo, duchowa historia. Niektórzy tłumaczą, że sługa jest obrazem Ducha Świętego. Ja się zgadzam z tym. To jest obraz. Ale pamiętajmy, to był człowiek z krwi i kości, który poszedł. Po prostu posłuchał, poszedł. I zobaczył, że rzeczywiście się powiodło. I to może na marginesie, ale to jest ciekawa rzecz. Popatrzmy, co Abraham mówi. Bóg pośle anioła swego. Sługa go nie widział. Ale pamiętamy w księdze Jozuego, jak było 5 rozdział przed Jerychem, kiedy przygotowywał się Jozue do walki, kogo zobaczył? Męża z mieczem wydobytym. Pyta się, kim jesteś? A mąż ten mówi, ja jestem wodzem zastępów Pana. To jest niesamowita prawda. My rzadko na ten temat mówimy. Rzadko, być może w Kościele jest taka trochę niewiara pod tym względem, ale są zastępy niebieskie, które pomagają Kościołowi, kiedy on wykonuje wolę Pana i wykonują rzeczy, które są niemożliwe dla Kościoła. Jak sądzicie, kiedy otoczyli Jerycho i Bóg kazał im 7 dni chodzić, a 7. dnia 7 dni okrążyć i za 7. razem zatrąbić głośno i krzyknąć, i mury się rozwaliły. Jak sądzicie, od czego się rozwaliły? Od krzyku? Od trąb? Jestem przekonany, oczywiście nie mam dowodów, a jestem przekonany, że to były zastępy anielskie, które czekały w powietrzu. I w momencie, kiedy człowiek tu na ziemi wykonał, co Bóg mu kazał, to Bóg przez aniołów dokonał tego, co dla człowieka niemożliwe. Czyli aniołowie rozwalili te mury. Prawdopodobnie, mówię, to moja teoria. Ktoś może się nie zgadzać. Ale słowo nas uczy. A kiedy Jozue toczył inną bitwę, jest napisane i nagle Pan zaczął razić kamieniami przeciwnika z nieba. Jak sądzicie, kto rzucał kamienie? Pan? Myślę, że aniołowie rzucali. Jest napisane, że tych, co zginęli od kamieni, było więcej niż tych, którzy zginęli od miecza ludzkiego. Popatrzmy, to jest ta obietnica. To jest ta obietnica, że Kościół nie jest sam w tym sensie tylko, że Bóg jest z nim. Pan posyłał anioły swoje. Jeśli Kościół wykonuje wolę Pana, jeśli Kościół toczy tą wojnę Pana, to aniołowie, te zastępy anielskie są, żeby pomagać Kościołowi. Pomagać Kościołowi. I to są rzeczy niesamowite. I jak czytamy ten fragment, Pan obiecuje w 5 wersecie, nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Nie odstąpię cię, ani nie opuszczę. Prawda? I to jest niesamowita obietnica i warto trzymać się tej prawdy. Bóg jest Bogiem wiernym. Bóg mi obiecał, że nie odstąpi ani nie opuści. Tylko że pamiętajmy, że my czasami mamy taką tendencję, taką, że właściwie dokądkolwiek ja pójdę, Bóg będzie podążał za mną. W cokolwiek ja się nie wpakuję, no to Bóg tam będzie za mną. Ten fragment nie o tym mówi. Oczywiście nie chcę przesadzić, bo Bóg jest wierny, Bóg nas ratuje, Bóg nas wyciąga. Bóg rzeczywiście, jak wpadnę w kłopoty, to będzie mnie wyciągał. Ale to słowo nie mówi o tym, tylko to słowo mówi o tym, że jak ty pójdziesz, jak będziesz mi posłuszny, jak będziesz walczył, jak dasz się prowadzić poprzez moje słowo, ja będę z tobą. Ja będę z tobą. I będziesz wykonywał, i będziesz zwyciężał. I mówię, i bardzo niesamowicie prosta zasada, którą Bóg daje Jozuemu. Jakżeż ważne, my to znamy, ale warto sobie o tym przypominać, bo pamiętajmy, że to jest podstawa działania Bożego. Ta zasada, którą Bóg pokazuje tutaj Jozuemu, mówi: bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jaki ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze, wtedy będzie ci się powodziło. I mówię, to jest bardzo prosta zasada, którą Bóg dał Kościołowi. Trzymaj się słowa i wykonuj wszystko, 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 co słyszysz. Tyle, tyle. Pytanie jest tylko, czy ja to robię. Tu nie ma nic do zrozumienia tak naprawdę. No nie tak prosta zasada? Był taki ewangelista amerykański Finney. On napisał książkę, wykłady na temat duchowego przebudzenia. Bardzo dobra książka. Po polsku duchowe przebudzenie, warto. Teraz znowu zacząłem sobie czytać. I pierwszy wykład, on był człowiekiem używanym przez Boga i przez niego Bóg dał przebudzenia naprawdę w Stanach Zjednoczonych do wielu zborów. I pierwszy wykład na ten temat, który wygłaszał do swojego zboru, kończy tak. Ale chcę teraz zadać pytanie, bo Finney mówi: nie chcę tracić swojego czasu, mówiąc na temat duchowego przebudzenia, bo ja nie chcę wam dać czegoś do przemyślenia, czegoś do rozmów, nie chcę uzupełnić waszą wiedzę, bo to strata czasu będzie. Pytanie jest takie. Czy to, co usłyszysz, wykonasz? Tyle. To, co usłyszysz od Boga, czy ty wykonasz? I pyta się, czy po prostu to, co będę mówił, przekujecie w czyn? Czy po prostu wprowadzicie w praktykę? Czy to słowo jest wam tylko potrzebne do dyskusji, do rozważenia, do zaspokojenia ciekawości? Mówi, to jest podstawowe pytanie, które my musimy sobie zadać. I to jest ta zasada, którą właśnie Bóg do Jozuego mówi. Czynić wszystko, co przeczytasz. Czy mam takie nastawienie? Bo przecież, bracia i siostry, sprawa jest taka, ja mnóstwa nie rozumiem. Mnóstwa nie rozumiem z Biblii. Bardzo wielu rzeczy nie jestem w stanie wyjaśnić. Bardzo wiele rzeczy są dla mnie niejasne. Prawda? I nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu, że pewne rzeczy są dla mnie niejasne w Biblii. I nawet ja nie powinienem próbować dociekać niektórych rzeczy, bo i tak nie zrozumiem. Ważne jest, czy ja wykonuję to, co jest dla mnie jasne. Czy wykonuję to? Czy wykonuję słowo, które wiem, że Bóg do mnie mówi? Czy wykonuję to? Prosty przykład. Jest teraz zachęta do modlitwy porannej. Prawda? W zborze. Coraz przypominane zachęta, jako zbór, jako ciało Jezusa, jako Kościół. Modlimy się. Wstajemy, wyznaczone dni modlimy się. Czy ja to robię? Proste pytanie. To jest taki prosty przykład. Bo to jest proste słowo, które przychodzi od Boga i to, czy ja będę zwycięzcą, czy będę przegranym, zależy właśnie od tej prostej zasady. Czy kiedy przychodzi takie słowo, czy ja je po prostu wykonam, czy zacznę zastanawiać się, a po co, a na co, a czy to ma sens, a może nie mam czasu, a jestem zmęczony, rozumiecie? I wtedy przegrywam. I Jozue i to pokolenie, to jest dla nas niesamowity przykład. Bóg mówi, ja wykonuję. Sługa Abrahama jest tym niesamowitym przykładem. Pan mnie wysyła i Pan zapewnia, że anioł ze mną pójdzie. Ja idę. I na tym polegało to zwycięstwo. Na tym prostym posłuszeństwie, że ci ludzie po prostu wykonali, co Bóg do nich mówił. A jeśli ja zacznę dywagować, czy na pewno, czy coś tam, czy to, po prostu nie wykonuję. I wtedy przegrywam. I to jest ważna, niesamowicie ważna zasada. Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział takie słowo. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam od siebie mówię. Bo jeszcze raz przeczytam, bo Pan Jezus mówi tak. Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. I mówi tak. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy nauka ta jest z Boga, czy też ja sam od siebie mówię. I dlatego podkreślam, bo klucz jest tutaj, jeśli ktoś chce pełnić wolę Jego. To jest podstawa, to jest fundament. Od tego wszystko zależy. Faryzeusze przychodzili do Pana Jezusa i pytali się, powiedz, jaką mocą to czynisz? Jaką mocą to czynisz? A Pan Jezus mówi, to ja też wam zadam pytanie. A Jan, chrzest Jana od kogo był? Z ludzi czy z Boga? No i zaczynają kombinować. A jak tak powiemy, no to mówią, nie wiemy. No to Pan Jezus, to ja też wam nie powiem. Rozumiecie, o co chodzi? Oni nie chcieli pełnić woli Boga. Oni nie szukali Boga. Oni mieli inne motywy w sercu. I wtedy Jezus nie ma nic do powiedzenia. Nic. Nie powie. Ludzie nieraz dociekają, jak to jest w Biblii, a jak z tym, a jak z tamtym, ale nie chcą pełnić woli Boga. Nie chcą się uniżyć przed Bogiem. Nie chcą po prostu powiedzieć, Panie, chcę pełnić swoją wolę. Ucz mnie. Tylko umysł. Jakąś taką ciekawość umysłową mają. Pamiętamy Heroda? W Ewangelii Łukasza jest napisane, chyba już nawet w 9 rozdziale, że kiedy do Heroda dotarło wieść o Jezusie, pragnął Go zobaczyć. A w 23 rozdziale jest napisane, kiedy już Jezus został aresztowany, i przyprowadzili, Piłat zaś, usłyszawszy to, pytał, czy ten człowiek jest Galilejczykiem. A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Herod tedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiadał. Nic. Chciał zobaczyć Jezusa, chciał dowiedzieć się. Jezus stał przed nim i Jezus nic mu nie powiedział. Nic. Bo kiedy Bóg przez Jana Chrzciciela przemawiał do Heroda i on z początku słuchał tego, i jest napisane, nawet cenił, ale później głowę mu obciął. Głowę mu obciął. A później był ciekawy, ale to była taka ludzka ciekawość. I popatrzmy, i Bóg wtedy nie ma nic do powiedzenia. Nic nie ma do powiedzenia. Człowiekowi, który nie chce pełnić woli Boga. Człowiekowi, który nie ma takiej postawy. Panie, ja chcę służyć Tobie. Ja chcę wykonywać Twoją wolę. To jest podstawa. Bracia i siostry, to jest dla nas najważniejsze. Taki był Jezus. 40 psalm. Mówi, oto przychodzę, aby pełnić wolę Twoją. Takie było nastawienie serca, serca Jezusa i tego bracia i siostry my potrzebujemy. I ta księga Jozuego nas tego uczy. Bóg daje nam bardzo prostą zasadę, bardzo prostą. Wykonuj to, co słyszysz. Nie martw się, że tego nie rozumiesz. Nie martw się, że tamtego nie rozumiesz. Nie martw się, że nie potrafisz wytłumaczyć 3/4 czy 90% objawienia. Nie zajmuj się nawet. Nie mówię, żeby nie czytać. Po prostu niech to cię nie dręczy, że nie rozumiesz wielu rzeczy. Ale wykonuj to, co rozumiesz. Wykonuj to, co przychodzi do ciebie jako wola Boża. To, co wiesz, że jest wolą Bożą. Otwórzmy, jest inny taki zachęcający. W drugiej księdze Kronik. Nie, przepraszam, pierwszej 22 rozdział. Kiedy Dawid rozmawia z Salomonem, swoim synem, kiedy ma mu przekazać władzę. I też warto czytać, on praktycznie te same zasady mówi do Salomona, to samo, co Bóg mówił do Jozuego. To nam nawet pokazuje, prawda, że to jest Boża Księga. Tu nic się nie zmienia. Te same zasady są. I niesamowite jest właśnie czytać jak co Dawid mówi Salomonowi. Może 22 rozdział. Pierwszy werset. Pierwsza Księga Kronik, 22 rozdział. Pierwszy werset. I rzekł Dawid, tutaj będzie świątynia Pana, Boga i tu ołtarz całopalenia dla Izraela. Tutaj będzie świątynia Pana. I tutaj będzie ołtarz. Popatrzmy, co jest w sercu tego człowieka. On nie mówi Salomonowi o władzy, o królestwie. O pieniądzach, które zgromadził. Mówi o pieniądzach, ale mówi, że na świątynię zgromadził. Popatrzmy, co jest w sercu tego człowieka. On chce, żeby świątynia Pana stanęła tutaj. To jest w jego sercu. I wiecie, czytamy w Ezechielu, w 40 rozdziale, o świątyni przyszłości. I są wielkie debaty. Czy to będzie fizyczna świątynia, czy kiedyś powstanie, czy nie powstanie, czy duchowa. I mówię, to jest jeden z tych tematów, mówię, nie wiem. Ja tego nie wiem, ja nie potrafię odpowiedzieć. Za głupi jestem. I nie dociekam nawet. I to jest jedna z tych rzeczy, o której chyba Pan Jezus by powiedział, nie wasza to rzecz. Nie wasza to rzecz znać. Ale wiecie, ale wiem, że my jesteśmy świątynią Pana. To wiem. Tu nie ma wątpliwości. Jesteśmy nazwani świątynią Pana. A w świątyni jest ołtarz. A w świątyni jest ołtarz, na którym mają być składane ofiary. I to wiemy, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To wiemy, bracia i siostry, że my jesteśmy kapłanami. To wiemy, że my jesteśmy kapłanami, którzy mają składać ofiary. To wiemy, że ofiara ma być z naszego życia, że ofiara ma być z naszych ciał. My to wiemy, to na pewno wiemy. To jest dla nas jasne, bracia i siostry. Pytanie jedynie tylko, czy ja to robię. To jest jedyne pytanie. Czy ja to wykonuję? Czy jestem tym kapłanem? Czy składam ofiary Panu? Czy naprawdę żyję dla Pana? Czy Duch Święty mnie prowadzi? I popatrzmy, bo to jest ogromna zachęta tego człowieka, Dawida, króla, który co przekazuje swemu synowi? Na przykład 11 werset. Teraz więc, synu mój, niechaj Pan będzie z tobą, aby ci się dobrze powodziło, abyś zbudował świątynię Pana Boga twego, jak o tobie zapowiedział. oby tylko udzielił Ci Pan roztropności rozumu, abyś, gdy Ci przekaże władzę nad Izraelem, przestrzegał zakonu Pana Boga Twego. Wtedy będzie Ci się dobrze powodziło. To jest to samo słowo, które jest w Jozuem. Powiedzie Ci się, w sensie wykonasz. Co wykonasz? No wybudujesz świątynię dla Pana. To o to chodzi. Wtedy będzie Ci się dobrze powodziło, gdy pilnie będziesz spełniał przykazania i prawa, jakie Pan nadał Izraelowi przez Mojżesza. Bądź więc mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się. Popatrzmy, identyczne słowa. To samo Bóg mówił do Józuego. To samo Dawid mówi do swego syna Salomona, to znaczy Duch Święty mówi. To nawet nie Dawid mówi, to Duch Święty mówi przez Dawida. Mówi te same zasady. Oto ja przy całej mojej udręce przygotowałem dla świątyni Pana 100 tysięcy talentów złota, srebra zaś milion, a spiżu i żelaza tyle, że ich zważyć nie można. Bo tak dużo również drzewa, kamieni i tak dalej. Popatrzmy na jego serce. Co jest w jego sercu? Żeby powstała świątynia dla Pana. Czy ja mam coś takiego w sercu? Czy to jest główne pragnienie mojego serca? Żeby świątynia Pana tutaj była, żeby Pan mógł objawiać się chwale, żeby Pan mógł działać i jestem gotowy wszystko oddać, żeby tak było. Bo takie nastawienie powinno być naszych serc, bracia i siostry. I w 19 wersecie mówi Dawid do Salomona, więc skierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana waszego i powstańcie i zbudujcie świątynię Panu Bogu, aby można było sprowadzić skrzynię przymierza pańskiego i święte naczynia Boże do świątyni zbudowanej dla imienia Pana. Więc wstańcie, zbudujcie. Czyli Dawid mówi, weźcie się do roboty. I ja sobie czasami muszę mówić, kiedy przychodzi lenistwo, kiedy przychodzi ospałość, kiedy przychodzi bierność, kiedy człowiek właśnie zapomina, do czego Bóg go powołał. No muszę sobie to przypominać. Pan, tak jak Paweł mówił, Pan powołał nas do poświęcenia, Pan powołał nas do służby. Pan powołał nas niestety, tak jak Churchill mówił, krew, trud, łzy i pot. Bez tego nie będzie. Bez tego nie będzie. Oczywiście my wolelibyśmy, żeby było lekko, łatwo i przyjemnie, no ale nie ma czegoś takiego. Po prostu nie ma czegoś takiego. Żeby świątynia Pana została wybudowana, potrzeba poświęcenia, potrzeba oddania, potrzeba posłuszeństwa, potrzeba służby. I jest takie w innym... Jeszcze jedną rzecz pokażę, która mnie... W pierwszej Księdze Królewskiej Dawid mówi do Salomona, ja idę drogą całej ziemi, bądź wtedy mocny i okaż się mężem. Przestrzegaj wiernie służby Pana. Przestrzegaj wiernie służby Pana. To jest kolejne. Taka wskazówka. Przestrzegaj wiernie służby Pana. I otwórzmy może czwartą Księgę Mojżeszową, trzeci rozdział. Pokażę taką jedną rzecz, którą... Trzeci rozdział czwartej Księgi Mojżeszowej, kiedy Dawid mówi do Salomona, przestrzegaj wiernie służby Pana, używa takiego hebrajskiego słowa mishmeret, które pojawia się kilkanaście razy w czwartej Księdze Mojżeszowej. Ja pokażę pewne fragmenty, bo to nam, my to wiemy, ale to jest ważne, żeby sobie uzmysławiać. Trzeci rozdział czwartej Księgi Mojżeszowej pokazuje lewitów i podział pracy lewitów. Oni mieli odpowiadać za różne rzeczy w tym przybytku. I to słowo występuje paręnaście razy. I na przykład trzeci rozdział, może od szóstego przeczytam, szósty werset. Każ zbliżyć się, bo to Pan mówi do Mojżesza. Każ zbliżyć się plemieniu Lewiego i stanąć przed Aaronem, kapłanem, aby mu usługiwali. I aby pilnowali tego wszystkiego, O co troszczyć się ma on i cały zbór odnośnie namiotu zgromadzenia, pełniąc służbę w przybytku i aby pilnowali wszystkich sprzętów namiotu zgromadzenia. I to słowo miszmeret właśnie tu występuje, kiedy mówi, aby pilnowali, aby pełnili służbę. I dalej jest napisane o gerszonitach, 25 werset, na przykład pod strażą gerszonitów w namiocie będzie przybytek, namiot, okrycie, zasłona u wejścia do namiotu zgromadzenia. 28 werset. I to jest to słowo pod strażą, znowu to miszmeret po hebrajsku. Dalej jest Kechatyci, 30 werset i 31. Pod strażą ich będzie skrzynia, stół, świecznik, ołtarze, święte sprzęty potrzebne do pełnienia służby i zasłona. Dalej mamy Meraryci, 36. Pod nadzorem i strażą, znowu to słowo występuje, będą deski przybytku, jego zasuwy, jego słupy, jego podstawy, wszystkie jego sprzęty wraz z jego urządzeniami. I to nam pokazuje, i my często mówimy o tym, prawda? I wiemy. Ale ważne jest, czy ja to wykonuję. Wiecie, w tej wojnie Pana, być może ja nie nadaję się na komandosa. Może nie nadaję się na pierwszą linię. Być może Pan uzna, że ja nadaję się do kuchni, do obierania ziemniaków. No i dobrze. Ale pytanie jest takie, ale czy ja obieram te ziemniaki? Czy ja obieram te ziemniaki? Czy ja dzisiaj służę Panu w taki sposób, jaki Pan mi pokazał? Bo to jest ważne. To jest, bracia i siostry, dla nas ważne, dla każdego z nas. Wtedy lud Pana toczy wojnę zwycięską. Wtedy lud Pana naprawdę zwycięża. Jeśli każdy z nas stanie w tym miejscu, gdzie Pan go powołuje, jeśli każdy z nas będzie wykonywał to słowo, które do niego przychodzi. Bo często tak jest, że słowo do brata nie musi być do mnie. Słowo do pastora nie musi być do mnie, do starszych nie musi być do mnie. I odwrotnie. I odwrotnie. Chodzi o to, żebym ja wykonywał to, co jest do mnie. To, co jest dzisiaj do mnie. I tutaj nam pokazuje właśnie ta księga tych ludzi, którzy mieli wiernie służyć, wiernie pełnić służbę. Tak jak Dawid zachęcał Salomona, służ wiernie Panu. I właśnie to słowo występuje tutaj, kiedy Pan ich poucza przez Mojżesza, ci będą pilnowali tego, ci będą pilnowali tego, ci będą pilnowali desek, ci będą pilnowali zasłony. I w sumie to tworzy całość. I tak jak Paweł czytał o Nehemiaszu, tam są piękne opisy. Naprawdę to jest niesamowita księga. Ludu, który staje, ludu, który odbudowuje, ludu, który chce dokonać dzieła Pana. I kiedy czytamy, jak odbudowywali bramy i mury, to tam jest takie piękne słowo, to znaczy imię, a obok ten. I później znowu brama, a obok ten. I znowu imię, a obok ten odbudowywał, a obok ten odbudowywał, a tutaj taka rodzina, a tutaj taka rodzina. I w sumie razem dokonywali tego dzieła. I Pan pobłogosławił. I Pan sprawił, że odbudowano te mury. I Pan sprawił, że Jerozolima została otoczona tym bezpiecznym murem i bramami. I Pan pobłogosławił to dzieło Nehemiasza. Bo bracia i siostry, potrzebujemy mężów jak Jozue, jak Nehemiasz. Potrzebujemy tych, którzy posłuchają się tych, którzy są tacy jak Jozue i Nehemiasz, którzy staną, bo nawet, to jest ciekawe, jak czytamy właśnie o odbudowywaniu Jerozolimy za Nehemiasza, może przeczytam taki fragment od 3 wersetu. A bramę rybną budowali synowie Hasenai. Opatrzyli ją w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i sfożnie. Obok nich naprawiał Meremot, syn Uriasza, syn Kosa. A obok naprawiał Meszulam, syn... I tak dalej. Obok naprawiał Sadok. Obok, 5 werset, obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa. Lecz przedniejsi z nich nie zgięli swego karku do służby dla swoich panów. Popatrzmy, ten pracował, ale nawet wtedy znaleźli się ci, którzy nie chcieli zgiąć swego karku, nie chcieli uniżyć przed Bogiem, nie chcieli podjąć się tej krwi, trudu, łez i potu. Nie chcieli. I to jest, bracia i siostry, dla nas wybór nieustanny. I niech te księgi nas zachęcają. Te postacie, o których czytamy, niech to będzie dla nas zachęta. Bo to są niesamowite rzeczy, które Bóg dokonywał przez tych ludzi. Ale kiedy dokonywał? Posłuszeństwo. Kiedy stawali ludzie, mówili, chcę wykonywać Twoją wolę, bez względu na to, jaka jest, bez względu na to, kiedy może na końcu mi głowę utną. A może na krzyżu skończę. Pamiętajmy, właściwie wszyscy apostołowie zginęli śmiercią męczeńską. Wszyscy. Oprócz Jana chyba. I tak to im się powiodło. Ale wykonali dzieło Pana. Niech będzie to, co czytamy, niech będzie dla nas taką zachętą. Zachętą, że po prostu, żebyśmy byli takim ludem, który mówi Pan, Panie, chcemy Tobie służyć, prowadź. Bez względu na to jak, bez względu na to którędy, bez względu na to ile będzie to kosztowało, chcemy Tobie służyć, chcemy toczyć tę wojnę, chcemy wykonać Twoje dzieło. Twoje dzieło. I niech Duch Święty nas zachęca, żebyśmy rzeczywiście nie byli takim kościołem, jak Paweł czyta, jak Laodycea, ale żebyśmy byli jak to pokolenie Jozuego.
W liście do Rzymian, w 6 rozdziale, 10, 12 werset. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. Czym jest grzech, można by tak najprościej powiedzieć? Co to jest grzech? To jest po prostu nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo temu słowu, które słyszysz, które rozumiesz. To jest po prostu grzech. I to, co słyszeliśmy dzisiaj, to jest bardzo ważne. To jest fundament, to jest podstawa. Aby być posłusznym Bogu. Bo nawróciliśmy się. Nawróciliśmy się od jakiegoś sposobu życia, od jakiegoś stylu życia. Nawróciliśmy się do kogoś. Byliśmy kiedyś zgubionymi ludźmi, grzesznikami, którzy wykonywali wolę diabła, wolę swojego ciała. Ale wyrzekliśmy się tego. Nawróciliśmy się, aby być posłusznym Bogu. I myślę, że rozumiemy to, co słyszeliśmy dzisiaj. Że to jest istotne, aby być posłusznym Bogu. Myślę, że rozumiemy to, że również musimy słuchać Ducha Świętego. Że musimy szukać Boga w swoim życiu. Szukać tego, co Duch Święty do mnie mówi w każdej sytuacji życia. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Leszek mówi, do Ciebie może powiedzieć takie słowo, masz z tym problem, albo do tego Cię chcę zachęcić, a do mnie może powiedzieć inne słowo. Z tej samej Biblii Duch Święty może w różny sposób do Ciebie przemówić. Tak samo jak jest napisany list do Tymoteusza na przykład. Listy do Tymoteusza są to listy pasterskie, a więc można by powiedzieć, że to są listy napisane do pasterzy, do pastorów. Ale wiemy, że Duch Święty może to słowo, które jest w tych listach zapisane, ożywić i przemówić do Ciebie w taki sposób, że będziesz rozumiał, że to jest słowo dla Ciebie. Na dany czas, na daną sytuację. I jest bardzo ważne, żebyśmy zawsze szukali Ducha Świętego. Czasami są te walki w naszym życiu, tak jak Leszek wspominał, walki z naszą cielesnością, z naszym posłuszeństwem Bogu, przez które każdy człowiek musi przejść. Musimy te walki stoczyć. Ale czasami te walki staczamy z jakąś trudną sytuacją naszego życia. Jest napisane w liście Jakuba o chorych na przykład. Aby chory, jeśli ktoś między wami jest chory, niech wezwie starszych, niech się modlą. To jest jego walka na ten czas. Może masz jakieś problemy w swoim życiu. Staczasz jakąś walkę z jakąś sytuacją. Szukaj w tym problemie Ducha Świętego. Niech On cię prowadzi. Niech ci pokazuje swoją wolę. Niech przemawia do ciebie przez święte Słowo Boże. Jeśli jesteś szczery przed Bogiem, chcesz być szczerym przed Bogiem, to szukaj Boga, niech On Cię wprowadza w swoją wolę. Niech Ci pokazuje, co chce, abyś Ty czynił w swoim życiu. Do jakiej służby chce Cię powołać. Jak chce Cię używać. Może chce Cię posłać gdzieś do kogoś. W jakiś sposób taki indywidualny przemawia do Ciebie. A więc to, co jest najistotniejsze, to mieć społeczność z Bogiem, chodzić z Bogiem, szukać Jego woli w każdej sytuacji naszego życia, bo staczamy różne walki w naszym życiu. Różne walki. Czasami może być to problem doczesny. Jest to Twoja walka. Nie rezygnuj, nie poddawaj się, ale walcz, wołaj do Boga, bo Słowo do tego nas zachęca. Czytamy w Biblii wiele przykładów, kiedy czy kobiety, czy mężczyźni przechodzili przez walki z tymi problemami doczesnymi właśnie. I przychodzili do Boga i szukali Boga, a Bóg odpowiadał na ich modlitwy, bo On jest zainteresowany tym. Ale przede wszystkim szukajmy woli Bożej dla swojego życia. Tego, co On chce do nas powiedzieć, jak chce nas prowadzić.